Na choroby reumatyczne cierpi ponad 120 milionów Europejczyków, w tym około 10 milionów Polaków. Na 270 tysięcy szacuje się w naszym kraju liczbę osób z chorobami zapalnymi tkanki łącznej, a choroby te zbyt późno wykryte, niewłaściwie leczone, często prowadzą do trwałej niepełnosprawności. Dlatego warto o tym porozmawiać w Światowym Dniu Reumatyzmu, przypadającym właśnie 12 października. Jakie są przyczyny chorób reumatycznych, kto jest nimi najbardziej zagrożony, jak im zapobiegać, a przede wszystkim jak je leczyć, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Moim i Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon, jak zwykle 85 744 2222. Zachęcam jednak do tego, by uważnie posłuchać audycji, bo najprawdopodobniej pytania, które zrodzą się państwu w głowie, zostaną zawarte w tym scenariuszu, który przygotowałem i odpowiedź najprawdopodobniej także padnie, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Panie profesor, dlaczego zwłaszcza jesienią wiele osób zaczyna odczuwać takie dolegliwości jak tak zwane łupanie w krzyżu, ból mięśni i stawów oraz wiele innych potocznie określanych jako reumatyczne?
Reumatyzm rzeczywiście, pod pojęciem reumatyzmu rozumiemy dolegliwości ze strony układu ruchu, czyli stawów, układu kostnego, mięśniowego. Ten związek z jesienią, znany od lat, nie jest do końca wyjaśniony, ale tutaj podejrzewamy, że chodzi o zmiany ciśnienia. Brzydka pogoda, deszcz powoduje, wiąże się z zmianami ciśnienia atmosferycznego, natomiast staw to jest przestrzeń zamknięta dosyć szczelną torebką stawową. I przy zmianach, gwałtownych zmianach ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz są problemy z adaptacją ciśnienia w stawie. W związku z tym może to powodować dolegliwości, zwłaszcza jeżeli ten staw już jest uszkodzony jakąś chorobą wcześniejszą.
Czyli wtedy takie nawet lekkie zmiany otoczenia powodują, że już tam w stawie to jest mocniej odczuwalne.
Tak się tłumaczy.
Jak jest popsuty.
Tak się tłumaczy jako jeden z mechanizmów. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest fakt, że układ ruchu często dolegliwości ze strony układu ruchu często pojawiają się w przebiegu innych chorób, zwłaszcza chorób infekcyjnych. I to chyba każdy z nas doświadczył, że w czasie infekcji wirusowej mogą być bóle mięśni, osłabienie, bóle stawów. Jesień to też jest okres zwiększonego ryzyka infekcji różnego typu i to też może się przyczyniać. Możemy się liczyć z infekcjami podklinicznymi, czyli nie mamy wyraźnych objawów infekcji, ale już u niektórych osób układ ruchu może reagować.
Czyli to taki sygnał, że jednak coś w naszym organizmie się dzieje, ale nie wiemy do końca co. Natomiast on reaguje.
Rzeczywiście układ ruchu może być takim wyrazem zmian w układzie ruchu i my jako reumatolodzy mamy tego pełną świadomość. Jak trafia do nas pacjent, to z jednej strony diagnozujemy chorobę reumatyczną, czyli tą chorobą, która rzeczywiście należy do spektrum chorób, którymi się zajmujemy, ale jednocześnie zawsze pamiętamy o tym, że mogą być inne przyczyny, nawet spoza naszej specjalności, czyli choroby różnego typu choroby infekcyjne, czy nawet nowotwory.
No, dojdziemy tutaj do takiej jednej choroby, której pewnie pani profesor nie lubi, bo ona nie jest taka prosta do diagnozowania, tym bardziej, że jeszcze do niedawna nie mówiło się o niej wprost, ale to w pewnym momencie. Jeśli chodzi o ten reumatyzm, nazwijmy go tak ogólnie, ja wspomniałem, że to około 10 milionów Polaków nawet jest, ale gdybyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze, to ile tego może być tak naprawdę w Polsce?
Chorych jest, czy może pacjentów z dolegliwościami ze strony układu ruchu rzeczywiście jest wielu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że choroby, o których mówimy, reumatyczne, to jest bardzo zróżnicowana grupa chorób. I tutaj mamy bardzo dużą grupę pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. To jest choroba, która dotyczy głównie ludzi w wieku dojrzałym, starszych. Im dłużej żyjemy, tym większe prawdopodobieństwo.
No,
można tak powiedzieć. To jest choroba z grupy chorób degeneracyjnych. czyli zmiany związane z wiekiem predysponują pacjentów do wystąpienia tych dolegliwości. Tutaj znalazłam takie szacunki, że u połowy osób po 40 roku życia można już rozpoznać różne postacie choroby zwyrodnieniowej stawów. To nie znaczy, że te osoby wymagają leczenia. Dolegliwości u niektórych osób mogą być stosunkowo mało
czyli
nasilone.
Czyli u połowy ludzi w Polsce po 40 roku życia możemy znaleźć, tak. One mogą się skarżyć, że coś im łupie w krzyżu, tak, gdzieś coś boli.
Tak, mogą być objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Oczywiście im starsze grupy wiekowe, tym częstość występowania i nasilenie objawów jest większe. Natomiast choroby, o których chciałabym dzisiaj szczególnie położyć nacisk, to są zapalne choroby stawów, które dotyczyć mogą również ludzi młodych i bardzo często zaczynają się w młodym wieku. To tutaj mamy takie szacunki, że na przykład reumatoidalne zapalenie stawów należące do najczęstszych zapalnych chorób stawów dotyczy około 1% populacji. Czyli szacowane jest, że około 350-380 tysięcy chorych może być w Polsce. Równie częsta jest tak zwana nieradiograficzna postać spondyloartropatii. Bardzo zawiły termin, ale to jest taka wczesna postać zapalnych chorób kręgosłupa. Czyli kolejne około 350 tysięcy chorych. Łuszczycowe zapalenie stawów. Szacuje się, że około 250 tysięcy chorych. ZZSK, czyli zdefiniowane zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, też około 250 tysięcy chorych. Ja tu od razu powiem, że opieram się na szacunkach opracowania opublikowanego w końcu ubiegłego roku pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii.
Czyli to są świeże dane, można powiedzieć, jeśli chodzi o medycynę, bo jak trafiam w różnych źródłach, to z reguły sprzed 3, sprzed 4 lat są, a tutaj widzę, że sprzed roku, to bardzo miarodajne.
Staram się właśnie zacytować takie w miarę aktualne. Więc jeżeli, a jeszcze do tego dochodzi grupa chorób rzadszych, układowych chorób autoimmunologicznych, których liczba jest szacowana na kilkadziesiąt, może nawet około 100 tysięcy ludzi. Także jakbyśmy to wszystko sumowali, to powyżej 1 miliona osób może cierpieć z powodu zapalnych chorób stawów, czy układowych chorób.
Tak to wygląda w liczbach w Polsce. Czy pod tym względem w jakiś sposób odbiegamy od innych krajów europejskich, chociażby pod względem możliwości szybkiego rozpoznania choroby, które według zaleceń Europejskiej Ligi Walki z Reumatyzmem od czasu wystąpienia dolegliwości do właściwego rozpoznania powinno nastąpić od 6 do 12 tygodni. Z badań stowarzyszenia Trzymajmy się razem, w którym wzięło udział 270 badanych z chorobami reumatycznymi, wynika, że w Polsce trwa to średnio 2 lata i 9 miesięcy. Z czego to wynika, ta ogromna różnica?
Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z opóźnienia w postawieniu prawidłowej diagnozy. Niektóre dane mówią, że te opóźnienia w niektórych chorobach, mam tu właśnie na myśli zapalne choroby kręgosłupa szczególnie, mogą być jeszcze większe. Natomiast przyczyna, myślę, że jest złożona. Z jednej strony to jest może niewystarczająca powszechna świadomość społeczna, ale i wśród lekarzy, dotycząca tych chorób, zwłaszcza chorób, w których pierwsze objawy są bardzo subiektywne. Czyli musimy uzyskać odpowiednią informację od pacjenta. Należą tutaj zapalne choroby kręgosłupa, o których już wspominałam. To są choroby, które często rozpoczynają się w młodym wieku, nawet u 20-30-latków. Głównym objawem choroby jest zapalny ból kręgosłupa, czyli ból, który zaczyna się bez przyczyny, stopniowo narasta, nasila się, jest gorszy w spoczynku, a poprawia się po wysiłku. I tutaj taka informacja zdobyta od pacjenta powinna być kluczem do wszczęcia procedury diagnostycznej.
Czyli jak w bezruchu boli, to gorzej niż gdyby bolało, kiedy się ruszaliśmy.
Tak. Tak, większość chorób powoduje nasilenie się dolegliwości w czasie używania narządu, czyli układu ruchu. Natomiast w chorobach zapalnych dosyć charakterystyczne jest to, że dolegliwości są większe w spoczynku. Mówimy o sztywności porannej. Pacjenci się budzą i rano czują się źle, mają dolegliwości bólowe, sztywność. Potrzebują czasu, żeby poprawić swoje funkcjonowanie. To są takie elementy, które powinny nasuwać nam podejrzenie zapalnej choroby stawów.
No to jest jedno, ale czy jest wystarczająca liczba reumatologów albo lekarzy, którzy są w stanie właśnie prawidłowo i szybko zdiagnozować? Może nie mamy do nich dostępu, ja aż tak głęboko nie zagłębiłem się, jeśli chodzi o strukturę właśnie leczenia chorób reumatycznych, ale wydaje mi się, że z reumatologami nie jest tak łatwo.
Niestety muszę przyznać panu rację, panie redaktorze. Zgadza się, reumatologów jest niewystarczająca ilość. Ostatnie informacje ze spotkania naszego w Warszawie, dane, które były podane, to że mamy około 1700 reumatologów na całą Polskę, z czego 1/4 to są osoby w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Łatwo policzyć, że jeden reumatolog przypada na około 25 tysięcy osób.
A połowa dorosłych może narzekać na to, tak, że ma problemy z reumatyzmem.
Także rzeczywiście dostęp do specjalisty wynikający chociażby z niedoborów kadrowych też jest problemem.
To za chwilę powiemy, czy to naprawdę jest choroba osób starszych. Mówię o tym reumatyzmie. Źle to może zabrzmi, ale dzisiaj jest dzień święta choroby około 10 milionów Polaków, bo tak wynika z statystyki, z szacunków, bo na reumatyzm właśnie mniej więcej tyle osób cierpi, a może nawet i więcej. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, reumatyzm kojarzy się powszechnie ze starością i zmianami zwyrodnieniowymi stawów. Tak się mówi.
Jest w tym część prawdy, ponieważ częstość występowania dolegliwości ze strony układu ruchu właśnie wynikających z choroby zwyrodnieniowej dotyczy większości ludzi dojrzałych lub starszych. Ale reumatyzm to nie jest tylko choroba osób starszych. Mamy całą grupę chorób, które rozpoczynają się w młodym wieku, nawet u 20-30-latków. I to chodzi tu głównie o zapalne choroby stawów.
A można je jakoś trochę przybliżyć? Co to może być? Jak to się mniej więcej objawia? Jakie są tego przyczyny? I kto jest nimi szczególnie zagrożony? Na przykład ktoś, kto siedzi wiecznie przy komputerze, jest mocno zdenerwowany i praktycznie nie rusza się. Czy to też może być przyczyna?
Niestety przyczyn chorób zapalnych stawów albo chorób autoimmunologicznych, bo tutaj też jest grupa chorób autoimmunologicznych, nie znamy dokładnych przyczyn tych chorób. Z tego co wiemy, są przyczyny, mają charakter złożony. Na pewno jest to predyspozycja genetyczna, ale też wpływ środowiska i tego wpływu środowiska nie jesteśmy w stanie w tej chwili zdefiniować. Akurat w przypadku tych chorób tryb życia może ma mniej istotne znaczenie. Natomiast tutaj zgodzę się, że siedzenie w jednej pozycji czy nadmierne korzystanie ze sprzętu komputerowego może się przyczyniać do powstania dolegliwości zony układu ruchu w innym mechanizmie, wskutek przeciążenia głównie mięśni kręgosłupa, mięśni obręczy barkowej. Mamy w tej chwili pojęcie szyi smartfonowej.
No właśnie.
Czyli dolegliwości bólowych górnego odcinka kręgosłupa spowodowanych niefizjologicznie długotrwałym utrzymywaniem głowy w niefizjologicznej pozycji, co powoduje przeciążenia mechaniczne szyi, mięśni szyi i związane z tym dolegliwości.
Ale jeszcze do tego kciuk na przykład dochodzi.
To prawda też. Druga rzecz to rzeczywiście coraz więcej mamy tego siedzącego trybu życia, który z jednej strony powoduje niefizjologiczne obciążenia układu ruchu, głównie tego, jak mówimy, szkieletu osiowego, czyli kręgosłupa i struktur podtrzymujących tutaj centralnie szkielet, ale również przyczynia się do osłabienia mięśni. A mięśnie są naszymi naturalnymi ochraniaczami układu ruchu, zwłaszcza mięśnie przykręgosłupowe. Jeżeli są dobrze rozwinięte, one wzmacniają struktury kręgosłupa i chronią go przed przeciążeniami, przed urazami. Natomiast jeżeli nie brakuje tego regularnego wysiłku fizycznego, mięśnie są słabsze i nie pełnią tej roli ochronnej. Predysponując do oczywiście wystąpienia dolegliwości.
Obrazowo można powiedzieć, że mięśnie to takie liny, które trzymają tę konstrukcję sztywną, powiedzmy wiaduktu takiego, czy jakiegoś mostu.
Tak.
Ponieważ jestem mechanikiem z wykształcenia.
Zdecydowanie.
To próbuję to przełożyć na język prosty. prosty, tak, wizualnie możliwy do zrozumienia.
Panie redaktorze, bardzo dobra wizualizacja. Jeżeli jesteśmy przy wiaduktach, to proszę sobie uświadomić, że zwierzęta w większości poruszają się na czterech kończynach. Tak. W związku z tym ich kręgosłup jest zawieszony między przednimi słupami i tylnymi słupami. Człowiek się spionizował. W związku z tym wszystkie przeciążenia i siły działające w osi kręgosłupa musi nasz kręgosłup wytrzymać. I nie jest to nieraz proste.
No właśnie, a jeszcze jest takie zjawisko, które nam mówi masażysta, ale masz zbite mięśnie. I to często nie jest efekt tego, że siedzieliśmy przy komputerze, tylko że przez jakiś czas byliśmy w totalnym stresie.
Tak, to prawda. W czasie stresu podświadomie napinamy mięśnie, ale również takie zbite, napięte mięśnie mogą być wyrazem choroby, która toczy się na przykład w układzie ruchu, w kręgosłupie. Ponieważ mięśnie podświadomie napinają się, żeby chronić ten zajęty chorobą odcinek.
No w ogóle stres to jest lęk, a jeżeli mamy lęk, to normalne, że jest mechanizm obronny, czyli każda część naszego ciała w jakiś sposób reaguje. No mózg tak. U jednych reaguje agresją, u innych ucieczką, bo to przeważnie takie są dwa wyjścia, trzeciego nie znam. No i jeszcze w sytuacji, kiedy my się mobilizujemy, to nic dziwnego, że nasze mięśnie również się spinają. Czyli w momencie, kiedy mamy coś takiego, to może świadczyć nie tylko o tym, że męczy nas stres i to jest skutek stresu, ale także, że może to być już jakaś choroba. Tak, no, dokładnie.
Znaczy może być tak. Może być to jednym z objawów chorób.
To za chwilę powiemy, jakie w ogóle są te choroby. Pokrótce omówimy, czym się one charakteryzują i dojdziemy do takiej choroby, która do niedawna jeszcze może nie była dobrze znana albo nie nazwana. W związku z tym, że dziś przypada Światowy Dzień Reumatyzmu, dziś naszym gościem jest profesor Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a rozmawiamy o potocznie zwanym reumatyzmie, ale reumatyzm to jest wiele chorób, które spróbujemy teraz sobie podzielić na te najbardziej znane, popularne, no i na te, które do niedawna były nieznane, się okazało, że są i też męczą nas. I zacznijmy może od reumatoidalnego zapalenia stawów. Potocznie mówi się RZS.
Tak jest. To jest najczęstsza układowa choroba tkanki łącznej, czyli choroba o podłożu autoimmunologicznym, spowodowana nieprawidłową funkcją układu odpornościowego, który z nieznanych dla nas cały czas przyczyn zwraca się przeciwko własnym tkankom ustroju, głównie stawom. Chorują głównie kobiety, rozpoczyna się często między 25 a 50 rokiem życia.
To nie tak późno, to nie jest starość.
Wiele naszych pacjentek to są młode osoby. Tutaj chcę powiedzieć, że niektóre zapalne choroby mogą się rozpoczynać w ogóle w wieku dziecięcym, nawet kilku lat. Na szczęście rzadziej występują wśród dzieci, ale początek może być praktycznie w każdym wieku.
No i jakiś taki szczególny objaw tej choroby, to co to mniej więcej jest?
Tutaj najczęściej dotyczy obwodowych stawów, czyli bóle, obrzęki utrzymujące się przez dłuższy czas w zakresie stawów obwodowych, głównie stawów rąk i stóp. To jest najczęstsza manifestacja choroby.
Kolejne to zesztywniające zapalenie stawów, to ZZSK w skrócie.
Tak jest. To jest z kolei choroba zapalna, mówimy autozapalna stawów. Wciąż też nie potrafimy tu podać przyczyny tej choroby. Tutaj z kolei chorują głównie mężczyźni. Początek zwykle w młodym wieku, 20-30 rok życia. I to jest choroba bardzo podstępna, ponieważ klasycznie dotyczy kręgosłupa. I to, o czym mówiłam na początku. Tutaj kluczowe znaczenie dla rozpoznania ma dobrze zebrany wywiad z pacjentem i prawidłowe ukierunkowanie takiego chorego we wczesnym okresie. A głównym objawem jest ból kręgosłupa.
A jeśli chodzi właśnie o ten dobrze zebrany wywiad z pacjentem, jeśli chodzi o pacjenta, to na co on powinien zwracać uwagę, jeśli będzie się wybierał do reumatologa, czy też w ogóle do lekarza, żeby opisać swoje dolegliwości, no, reumatyczne, tak nazwijmy?
Tutaj, jeżeli w tej chwili mówimy o tym bólu kręgosłupa, tak? Zespoły bólowe kręgosłupa są bardzo powszechne w społeczeństwie. W większości to są sprawy przeciążeniowe, zwyrodnieniowe. Ale niepokój powinno budzić, jeżeli ból kręgosłupa pojawia się w młodym wieku, bez istotnej przyczyny, podstępnie, czyli nie było żadnego urazu, dźwignięcia, przeciążenia, tylko zaczyna boleć, nie wiadomo kiedy, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ból narasta, utrzymuje się i to, o czym już mówiłam, gorsze samopoczucie rano, boli w nocy, boli nad ranem, jest sztywność poranna, a wysiłek fizyczny często przynosi ulgę. To są takie typowe cechy bólu zapalnego kręgosłupa. I tutaj właśnie ta charakterystyka bólu powinna być, często jest jedynym objawem, który pacjent odczuwa. Niestety często to nie budzi może niepokoju ze strony pacjenta, często nie zwraca się...
No co, jestem młody, jeszcze za wcześnie, żebym miał jakieś
problemy. Tak jest,
problemy.
Biegam, pracuję.
No właśnie,
tak,
a jest mi lżej, jak pobiegam.
Tak, zgadza się. I nie ma czasu tak często pomyśleć o tym, żeby pójść do lekarza. I to są te najczęstsze przyczyny opóźnienia. Właśnie w tej chorobie, w tej postaci osiowej, jak to mówimy, czyli kiedy zajęty jest głównie kręgosłup, mamy szczególnie duże opóźnienia w rozpoznaniu choroby. Często z powodu zbyt późnego zgłoszenia się pacjenta do lekarza.
No i tak zlekceważymy sobie to i co się wtedy może stać?
Niestety choroba grozi nieodwracalnymi zmianami. Tutaj dotyczy to głównie ruchomości kręgosłupa. Może powodować ograniczenia ruchomości, nieodwracalne ograniczenia ruchomości kręgosłupa.
Czyli na przykład możemy pozostać w jakiejś pozycji i dalej się już nie odchylać, jak przedtem było.
Tak, tak. Choroba, jeżeli postępuje, powoduje powstanie bardzo charakterystycznej sylwetki. Mówimy nawet w takiej zaawansowanej postaci o ulicznym rozpoznaniu. Sylwetka i sposób poruszania jest na tyle charakterystyczny, że ktoś, kto wie, jak choroba wygląda, jest w stanie rozpoznać zaawansowaną postać choroby, widząc, prawda, osoby na ulicy. Tak
no
jak
to na co zwraca uwagę? Co wtedy jest takie charakterystyczne?
Pacjent musi się poruszać całym ciałem.
Nie
jest w stanie wykonać skrętów kręgosłupa, tylko żeby się obrócić, musi się obracać całym ciałem. No i dochodzi do zmian w krzywiznach kręgosłupa. Głowa jest często wysunięta do przodu, plecy zaokrąglone. Jeżeli te zmiany są zaawansowane, to są bardzo widoczne. No ale cały problem, żeby nie dopuścić do takiego rozwoju.
Bo to już wtedy
rozwoju.
Łatwo jest diagnozować. Tak. Jak już widać, to już znaczy, że jesteśmy już na tym dalszym etapie.
Tak, natomiast zmiany często są nieodwracalne i wtedy nie możemy pomóc skutecznie.
Łuszczycowe zapalenie stawów jest także...
Tak, jest to choroba bardzo zróżnicowana klinicznie. Jak sama nazwa wskazuje, często dotyczy pacjentów z łuszczycą. Zazwyczaj pojawia się po wystąpieniu zmian skórnych, ale może być odwrotnie.
Czyli może zwiastować łuszczycę.
Tak, może zwiastować łuszczycę, albo zmiany skórne mogą być bardzo dyskretne, nieistotne klinicznie. Pacjent może na nie nigdy nie zwracał uwagi. I tutaj mamy postacie zarówno osiowe, czyli przypominające, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, jak i postacie obwodowe, gdzie dominuje zajęcie stawów obwodowych, czyli może przypominać na przykład reumatoidalne zapalenie stawów.
Toczeń rumieniowaty układowy?
To jest z kolei choroba należąca do układowych chorób tkanki łącznej. Choroba o niezwykle zróżnicowanym obrazie klinicznym. W przebiegu tej choroby zajęte są stawy często, ale mogą być zajęte praktycznie wszystkie układy i narządy. Układ krwiotwórczy, nerki, płuca, serce, skóra, bardzo charakterystyczne objawy. I tutaj każdy chory jest nieco inny, czyli mamy duże zróżnicowanie kliniczne.
No i jeszcze jest taka choroba rozpustników. Zna pani tę chorobę?
Domyślam się. Choroba królów
tak,
nazywana
królów
również.
Też. Dna moczanowa.
Tak jest. Choroba bardzo częsta. Nawet niektóre opracowania amerykańskie wskazują, że jest to najczęstsza zapalna choroba stawów. Dotyczy głównie osób w wieku dojrzałym. Tutaj też są predyspozycje genetyczne, ale w dużej mierze jest odpowiedzialny tryb życia. I tutaj nadwaga, nadmierna podaż mięsa, alkoholu, zbyt mały wysiłek fizyczny, czyli takie czynniki ryzyka chorób metabolicznych, można by powiedzieć, bo to jest choroba metaboliczna, związana z nieprawidłowym przetwarzaniem kwasu, nieprawidłowym wytwarzaniem kwasu moczowego.
No i ten poziom kwasu moczowego powyżej 6, to już właściwie można powiedzieć, że idziemy w kierunku dna.
Tak, ale nie tylko dny, bo wiemy, że wysoki poziom kwasu moczowego to jest również niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Czyli powinniśmy o kwasie moczowym mówić w takim kontekście, jak o podwyższonej glikemii u cukrzyków, czy podwyższonym cholesterolu.
No i także nerki.
Tak, zgadza się.
To... No tam na te EGFR i na te inne czynniki też ma wpływ właśnie stężenie kwasu moczowego.
Tak no, jest.
Dziś rozmawiamy o chorobach reumatycznych. Ta do tych również należy, a objawia się tym, że boli. I to strasznie boli. Ból palucha może być, to różne są. Jest... Różne agry, bo tak można powiedzieć, zależnie gdzie jest ulokowana.
Tak, zgadza się. Najbardziej widocznym, to znaczy odczuwalnym przez pacjenta objawem dny moczanowej jest ostre zapalenie stawów. Tak jak pan redaktor powiedział, może dotyczyć różnych stawów. Najczęściej dotyczy pierwszego stawu, stawu śródstopno-palcowego, palucha, tak, czyli, tak, czyli dużego palca.
Zaczerwienienie, obrzęk, lśniący wygląd.
Tak jest, bardzo
i ból
silne.
Nie do zniesienia.
Tak, zgadza się, bardzo silne objawy zapalenia. W przeszłości, kiedy jeszcze nie rozumiano patogenezy tej choroby, ale kojarzono ją właśnie z nadużyciem w jedzeniu i piciu, ponieważ często wieczorem była kolacja z dużą ilością mięsa, a mięso to jest substrat do wytwarzania kwasu moczowego. Alkohol dodatkowo zmniejsza wydzielanie kwasu moczowego przez nerki i nad ranem była kara w postaci właśnie takiego ostrego napadu dny, więc kojarzono to jako stawną karą, tak, za
no, nadużycie. Ale szczaw, rabarbar i inne niemięsne przecież produkty też mogą do tego doprowadzać. Ci, którzy mają do czynienia z tą chorobą, wiedzą doskonale, co jeść i jak unikać tego właśnie nieprzyjemnego momentu, kiedy taka dna przychodzi. Podagra się kiedyś mówiło też na
tak,
dnę.
Tak, podagra to jest właśnie zapalenie pierwszego... Nie, nie, właśnie podagra to jest zapalenie
palca.
Pierwszego palca, tak.
A gonagry są jeszcze,
tak,
są inne.
Kolano, obagra, staw
jeszcze,
barkowy.
Jeszcze właśnie, jeszcze... Tak. Łokieć istnieje. Także wszędzie, gdzie zaboli z tego powodu, to ma swoją oddzielną nazwę. No i przechodzimy do choroby, która dopiero niedawno została uznana za odrębną chorobę. Jest to fibromialgia. Nazwa niewiele mówi, ale mogłaby pani nam przybliżyć, co to w ogóle takiego jest?
Fibromialgia to jest choroba, która manifestuje się uogólnionym bólem. Bolą stawy, ale właściwie boli całe ciało.
Tak jak przy grypie, tak jak przy COVID-zie, tak jak przy innych chorobach, tak, może tak, się tak wydawać, że tak, wszystko boli.
Tak, tak. Są to objawy nieswoiste. Nieswoiste, czyli rozpoznanie fibromialgii z jednej strony opiera się na właśnie tym charakterystycznym, na obrazie klinicznym, na który składa się przede wszystkim ten uogólniony ból, któremu często towarzyszą inne subiektywne dolegliwości typu zaburzenia snu, obniżony nastrój, zaburzenia perystaltyki jelit. Ale to jest z jednej strony, ale z drugiej strony na wykluczeniu chorób organicznych. Czyli jak wykluczymy choroby zapalne, wykluczymy choroby organiczne, dające rzeczywiście zmiany w narządach wewnętrznych czy stawach. I oprócz tych dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta mamy tkliwość, czyli wrażliwość na ucisk wielu punktów ciała. To stanowi podstawę rozpoznania choroby.
Jeśli chodzi o te punkty, to one są w bardzo różnych miejscach rozmieszczone. To naprawdę, jeżeli ktoś jest specjalistą w tej dziedzinie, to on wie, gdzie przycisnąć, żeby się dowiedzieć, czy to jest to, czy to jest zupełnie coś innego. Ale jak ktoś nie wie, to można tak szukać i niczego nie znaleźć. Co robić w razie wystąpienia właśnie takich objawów tej fibromialgii?
Zawsze należy poszukać porady specjalisty.
No ale to jakiego? Bo to nie takie proste. Jak pani powiedziała, że trzeba wykluczyć wszystkie inne, to znaczy, że trzeba przejść całą ścieżkę, żeby wykluczyć te wszystkie choroby, o których już przed chwilą mówiliśmy. Jak już one nie istnieją, to znaczy, że to jest fibromialgia.
Tutaj jako reumatolodzy, to już rozmawialiśmy na ten temat na początku, mamy tą świadomość, że oprócz określonej choroby, którą diagnozujemy, objawy ze strony układu ruchu mogą być manifestacją wielu innych chorób i zawsze uwzględniamy to w diagnostyce różnicowej, właśnie poprzez wykluczenia. Wielokrotnie potrzebujemy specjalisty z innej dziedziny, na przykład gastrologa przy występowaniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, więc kierujemy wtedy na konsultacje specjalistyczne.
To w takim razie do kogo się zwrócić, jeśli zaczynamy u siebie, czy tam u kogoś w rodzinie, u znajomych, widzieć, że no, są pewne dolegliwości, które trochę pasują do tego właśnie reumatyzmu, ale jeszcze nienazwanego, nieopisanego. Kto powinien zacząć nas obserwować może, kto powinien nam doradzać?
Bardzo cenna jest pomoc lekarza rodzinnego. Lekarze rodzinni na podstawie objawów i podstawowych testów mogą już ukierunkować pacjenta. To jest, prawda, pierwsza zawsze linia pomocy.
No i zrobić badania. W przypadku na przykład dny to od razu łatwo jest zobaczyć, bo jest duże stężenie kwasu moczowego, więc może to być, no nie musi być.
Mówię o właśnie nadaniu kierunku, tak? No czy właśnie. Testy zapalne są podwyższone, czy jest wysoki kwas moczowy, czy jest obecny czynnik reumatoidalny, czy są cechy klinicznego, czy są kliniczne cechy zapalenia stawów, czy są bóle właśnie bez cech klinicznego zapalenia stawów. To są wszystko informacje, które już u lekarza rodzinnego mogą, prawda, zwrócić uwagę i ukierunkować dalszą diagnostykę. Natomiast kluczową rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób reumatycznych odgrywa reumatolog, chociaż wielokrotnie potrzebujemy współpracy z innymi specjalistami.
Chociaż tych reumatologów jest, jak pani wspomniała, za mało.
Miejmy nadzieję, że może z czasem będzie więcej.
No właśnie, a jeśli chodzi o samoleczenie, bo przejdźmy może do tego elementu, bo niektórzy się boją podejmować leczenia, to w takim razie od czego ono się powinno zacząć?
Znowu mamy bardzo zróżnicowaną grupę chorób. Leczenie zależy od tego, jaką diagnozę. Czy mówimy o fibromialgii?
Nie tylko o fibromialgii. W ogóle mówimy już o leczeniu chorób reumatycznych. Czy właśnie dieta, styl życia. Jakie znaczenie ma? Bo to chyba jest taki pierwszy krok, który możemy zrobić sami.
Tutaj znowu zależy od choroby. W chorobie zwyrodnieniowej stawów, czy w dnie moczanowej, tutaj tryb życia ma kluczowe znaczenie i to często nawet w kategoriach profilaktyki. To jest dbanie o prawidłową masę ciała, to jest aktywność fizyczna, to poprawia metabolizm, zmniejsza obciążenie układu ruchu. Nadwaga to jest jeden z głównych czynników rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. I na to powinniśmy pracować już od najwcześniejszych lat życia. Taka świadomość profilaktyki przyszłych dolegliwości, żebyśmy funkcjonowali w jak najlepszym zdrowiu, powinna być wszczepiana już od najwcześniejszych okresów życia dla dzieci, młodych ludzi, bo potem często jest już za późno. Natomiast w przypadku chorób zapalnych stawów tutaj mamy mniej dowodów na związek trybu życia czy diety z wystąpieniem chorób, chociaż ostatnio jest coraz więcej dowodów na to, że palenie papierosów może być czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych.
A jeśli chodzi o te fibromialgie, to jest tam jakiś związek z naszym życiem?
Tutaj
genetyką może?
Tutaj też nie potrafimy na chwilę obecną na to odpowiedzieć. Natomiast sytuacje stresujące, przewlekły stres, tak, przemęczenie są brane pod uwagę jako przyczyny tej choroby, ponieważ my cały czas nie wiemy, dlaczego fibromialgia się rozwija i wydaje się, że duże prawdopodobieństwo jest takie, że problem jest w odczuciach pacjenta, w jego dużej wrażliwości właśnie na te dolegliwości bólowe.
To może w takim razie, czy mogłaby pani powiedzieć, w których miejscach mogą takie te dolegliwości się pojawić? Bo może ktoś sam niechcący też u siebie wyczuć, czy sam wyczuje w ogóle, to jest pytanie.
Nie, to raczej jest mało prawdopodobne. Natomiast
to jeżeli ktoś inny musi ucisnąć, żeby. No ale to można poprosić o uciśnięcie. Więc jeżeli na przykład boli tu i tu, to trzeba pójść do lekarza, tak?
To znaczy, jak gdyby zasadą diagnozy jest wykazanie tkliwości uogólnionej, czyli powyżej pasa, poniżej pasa, po prawej i po lewej stronie. O tak, tylko tutaj bardziej szczegółowo trudno jest to opisać.
Czyli jeżeli jest konkretny ból w danym miejscu, to można sobie już odłożyć, że to nie jest fibromialgia, bo no to może być to właśnie takie zwarcie mięśni, które masażysta rozbija.
Tak, jeżeli jest to lokalna dolegliwość,
natomiast
to
jeśli
na pewno
takie
nie jest to fibromialgia.
Punkty znajdują się w różnej części i w dużych odległościach nawet na naszym ciele, to znaczy, że tu można szukać, że to taka może być przyczyna.
Może być.
No a kiedy już konieczne są leki? Jak po nie sięgać w ogóle? Czy nie sięgać?
Farmakoterapia, czyli leki, odgrywają kluczową rolę w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych chorób stawów. I tutaj zalecana jest farmakoterapia w najwcześniejszym okresie choroby, po to, żeby zapobiec nieodwracalnym skutkom tej choroby. Do tych nieodwracalnych skutków należy właśnie uszkodzenie układu ruchu, zesztywnienie kręgosłupa, zniszczenie stawów, ale mamy również dowody, że choroby zapalne nieleczone powodują skrócenie życia. istotne. Także walczymy również o życie.
No, a jeśli chodzi o to, że jak ktoś już zaczął, bo to takie przekonanie jest, jak już zacznę brać leki, to znaczy już będę uzależniony i będę musiał je brać do końca życia. Czy tego się należy obawiać, czy raczej patrzeć pod kątem, że to nam może wydłużyć życie i ułatwić?
Słusznie, panie redaktorze. To nam powinno, przyjmowanie leków, właściwa farmakoterapia ma za zadanie wydłużyć życie i też mamy takie dowody, że leczenie, wdrożenie leczenia przeciwzapalnego hamuje proces zapalny, a dzięki temu wydłuża życie, poprawia jakość życia, chroni przed rozwojem inwalidztwa. I tak należy patrzeć na farmakoterapię. Istnieje prawdopodobieństwo, że można wyhamować aktywność choroby do tego stopnia, że można zminimalizować dawki na przykład przyjmowanych leków. Czasami udaje się na pewien okres czasu odstawić leki. Ale to są bardzo indywidualne.
A czy daje się wyleczyć w ogóle?
Nie, niestety nie.
Nie da się wyleczyć. No dobrze, to jeszcze na koniec powiedzmy sobie, jak zapobiegać chorobom reumatycznym?
Tutaj mamy grupę chorób, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec.
I to są?
To są te choroby zapalne niestety. Za mało jeszcze wiemy na temat przyczyn ich powstawania. Natomiast w przypadku choroby zwyrodnieniowej, dyny moczanowej, to powiedziałabym ogólnie zdrowy tryb życia, czyli aktywność fizyczna. I tutaj chodzi o regulację wagi ciała, czyli żeby unikać przeciążenia, unikać nieprawidłowego metabolizmu powodującego wzrost stężenia kwasu moczowego. Aktywność fizyczna to jest wzmocnienie mięśni, czyli tych naszych ochraniaczy układu ruchu. Tylko uwaga, nadmierna aktywność fizyczna czy nadmierne przeciążenia mogą też powodować obciążenia i uszkodzenie układu ruchu.
Siatkarze na przykład mają problemy z
piłkarze, kolana.
No,
niepalenie papierosów, to może ten element w tej chwili, jeśli chodzi o taką profilaktykę chorób autoimmunologicznych, czyli nie tylko o nowotworach powinniśmy myśleć, jeżeli palimy papierosy, ale również większym ryzyku rozwoju chorób autoimmunologicznych.
I dlatego warto o tym przynajmniej dzisiaj porozmawiać w Światowym Dniu Reumatyzmu, a na co dzień pamiętać, bo raz w roku tylko taki dzień, to nie znaczy, że jutro mamy zapomnieć o tym. Zresztą myślę, że nie jednemu, a bardzo dużej liczbie osób ból przypomnie o tym, że taka choroba istnieje. Moim i Państwa gościem była profesor dr habilitowany Otylia Kowal-Bielecka, kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo pani profesor dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję panie redaktorze.